A naszym gościem jest pani poseł, pani profesor Józefina Hrynkiewicz. Witam serdecznie, pani profesor, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kłaniam się.
Pani profesor, trwa cały czas posiedzenie Sejmu, na którym jednym z najważniejszych punktów jest sprawa budżetu. Trwa drugie czytanie projektu budżetu i być może jutro będą głosowania. Pani profesor, jak ten budżet zaproponowany przez ministra finansów ma się do rzeczywistości? Widzę tutaj, że Polska gospodarka będzie rozwijać się w tempie 2,2% PKB, to znaczy szybciej niż teraz, bo teraz jest 1,4, czyli 2013 rok to rok pełen optymizmu.
No to optymistyczne założenie, moim zdaniem nierealne i było to bardzo silnie krytykowane wczoraj w dyskusji nad budżetem. Myślę, że rok 2013 będzie bardzo trudny z punktu widzenia budżetu, przede wszystkim z punktu widzenia dochodów budżetu. Na to składa się bardzo wiele czynników, które kumulują się przecież w ciągu ostatnich 20 paru lat. Przede wszystkim w Polsce nie tworzymy, a likwidujemy miejsca pracy. O tym dużo się mówi teraz, to są miejsca pracy likwidowane w Tychach, ale nie tylko, przecież i w Sanoku, i w Krośnie. Także następuje likwidacja, następują masowe zwolnienia, grupowe zwolnienia, tak się to nazywa, i likwiduje się miejsca pracy. Ale nie tylko tam. Zlikwidowano 250 tysięcy miejsc pracy w roku 2012 i zapowiada się, że tych miejsc pracy będzie ubywać. Trudno sobie wyobrazić, jak żyje się w takich powiatach jak Pisz, gdzie jest 30% bezrobocia, Bartoszyce prawie 30%, 36% Szydłowiec. I tak moglibyśmy cytować lista takich powiatów, gdzie jest powyżej 20, jest niesłychanie długa. To jest pierwsza sprawa. A jeżeli 80% dochodu budżetu pochodzi z gospodarstw domowych, czyli z płaconych podatków, krótko mówiąc, podatek PIT, podatek VAT od zakupów, to znaczy, że ich dochody budżetu będą niskie. Moim zdaniem te dochody, które są tak oszacowane i niski, deficyt budżetowy, 30 dochody prawie 300 miliardów, deficyt budżetowy 35,6 miliarda złotych, są nierealne. Ale oczywiście dla ludzi, którzy dysponują swoimi dochodami gospodarstwa domowego, dochodami z pracy, z emerytury, renty, zasiłku, najważniejsze jest to, jak będzie kształtowała się ich sytuacja dochodowa. Szkoda, że nie ma tutaj dobrych informacji. No, emerytury i renty wzrosną właściwie o odsetek inflacji, 4,4%, takie założenie. I to mniej więcej wyrówna wartość inflacji, jaka miała miejsce w roku 2012. Czyli można by powiedzieć, że nie ma tutaj waloryzacji, tylko jest dodatek drożyźniany, tak to lepiej nazywać. To są ci, którzy utrzymują się z rent i emerytur. Ale spójrzmy na te rodziny, którym gorzej się wiedzie, które korzystałyby, czy mogłyby korzystać na przykład ze świadczeń, z pomocy społecznej. Tutaj podwyższono progi dochodowe, ale po raz pierwszy to podwyższenie progów dochodowych jest bardzo bliskie kryterium dochodowe, czyli mówiąc po ludzku dochód, który upoważnia do tego, żeby starać się o świadczenia z pomocy społecznej, jest bardzo bliski takiemu kryterium, które się nazywa skrajnym ubóstwem, a więc minimum egzystencji, które może najlepiej wyjaśnia taka wielkość. Wydatki na żywność według takiej formuły właśnie minimum egzystencji, skrajnego ubóstwa, wynoszą dziennie 6,50 zł. 6,50 zł. To przewiduje się, że tyle powinno wystarczyć na jedzenie. I teraz te kryteria dochodowe, a więc kwota, od której można starać się o ten zasiłek z pomocy społecznej w stosunku do tego, co stanowi minimum egzystencji, to skrajne ubóstwo, jest wyższa o 14 zł. ale żeby jeszcze bardziej to wszystko skomplikować, to to są dane za rok 2011. Więc można by powiedzieć, że pomoc społeczna zaczyna działać w stosunku do rodzin ubogich dopiero na poziomie skrajnego ubóstwa. I to jest rzecz bardzo niepokojąca, dlatego że co czwarta rodzina, która wychowuje czworo i więcej dzieci, nie osiąga tego dochodu na poziomie skrajnego ubóstwa. Ale jest także w tej jakby grupie, która osiąga tak niskie dochody, jest coraz więcej rolników, coraz więcej osób niepełnosprawnych. No i to jest bardzo, i muszę powiedzieć, nie mówię już o bezrobotnych, i to jest bardzo poważny problem. Czyli krótko mówiąc, koszty tego bardzo znacznego obniżenia tempa wzrostu gospodarczego, dochodów państwa, poniosą przede wszystkim najuboższe rodziny w Polsce. I myślę, że przeciwko temu trzeba bardzo głośno protestować. Tych rodzin w Polsce jest coraz więcej. W 2011 roku ich przybyło istotnie i nie zwiększają się środki na pomoc społeczną, na wyżywienie dzieci, na pomoc rodzinom wychowującym dzieci. I to jest rzecz, która musi być bardzo, ale to bardzo głośno podnoszona we wszystkich rozmowach i wszystkich dyskusjach. No i druga sprawa to jest masowe bezrobocie. Mówi się, że będzie ono wynosiło 13% już w roku 2013, ale już dzisiaj tego bezrobocia jest 12,9%. Następne zwolnienia są zapowiadane, a poza tym my nie liczymy wszystkich bezrobotnych. Jest na przykład około 1 miliona ludzi, którzy są na wsi, w gospodarstwach, małych gospodarstwach rolnych. I oni tam są, jakoś się utrzymują, tak naprawdę nie bardzo wiadomo z czego. I ci ludzie powinni pracować gdzie indziej. Następne 2 miliony, ponad 2 miliony młodych ludzi, przede wszystkim młodych, wykształconych ludzi, wyjechało z Polski za pracą za granicę. Więc do tych 2 milionów, które dzisiaj są na rynku pracy w Polsce, trzeba doliczyć jeszcze 3 miliony. I wtedy stopa bezrobocia w Polsce wzrasta naprawdę dramatycznie. A w budżecie na następny rok nie ma środków na zwalczanie bezrobocia, nie ma środków na staże, nie ma środków na tworzenie miejsc pracy, na popieranie przedsiębiorczości. I to są zagadnienia, które są dzisiaj najważniejsze, bo od tego, jakie są dochody gospodarstw domowych, zależą dochody budżetu, zależą dochody Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który wypłaca emerytury. I jednocześnie przy tym naprawdę rozszerzającym się jak powódź ubóstwie, rząd nie żałuje środków na to, żeby wpłacać coraz większe kwoty do otwartych funduszy emerytalnych, które były kiedyś takim po prostu źródłem złudzeń, że ludzie dostaną wysokie emerytury. Dzisiaj tych złudzeń nie ma. Otwarte fundusze emerytalne są przede wszystkim podstawowym źródłem długu publicznego. O tym mówił też minister finansów wczoraj z trybuny sejmowej. Ale nie likwiduje się tego źródła długu publicznego. Dlaczego? Nie wiem, czyje interesy się chroni. Największych korporacji finansowych świata. Tak się ich boimy, tak są nam potrzebne. Więc to są te problemy, które w sposób może inny niż wszyscy to przedstawiają. Ja widzę w nowym budżecie na rok 2013. Nie ma w nim dobrych wiadomości właściwie dla nikogo.
Pani profesor, to się tak zastanawiam, z czym posłowie Platformy Obywatelskiej, którzy mają teraz kolędować przed świętami i zorganizować w terenie obowiązkowe 8 spotkań, bo tak nakazał premier i Rada Polityczna PO z wyborcami, jak słyszę zresztą ci wyborcy poza rodzinami samych posłów i działaczy PO w terenie praktycznie się nie pojawiają na tych spotkaniach. To są jakieś tylko jednostkowe praktycznie jednostki, które się pojawiają niezrzeszone z PO. To co oni mają zamiar prezentować w tych książeczkach o stabilizacji, o tym wzroście, jaki nastąpił za czasów rządów Platformy Obywatelskiej? Jak to się ma do tej rzeczywistości, którą ludzie widzą w swoim portfelu, którą ludzie widzą w sklepach? No i teraz chyba boleśnie także odczują przed świętami, choć święta sprzyjają różnego rodzaju zakupom, prezentom i tak dalej, i ludzie nieraz tracą głowę na prezenty, no ale później też z czegoś będzie trzeba żyć, a kredyty, na których ludzie jadą, jeszcze też trzeba spłacać.
Ja tak naprawdę nie wiem. Ja obserwuję te zebrania i rzeczywiście na te zebrania nie przychodzą wyborcy. Inaczej jest na naszych zebraniach Prawa i Sprawiedliwości, kiedy rzeczywiście przychodzi bardzo dużo osób. I my właściwie nie krytykujemy tam rządu, tylko zastanawiamy się, jak tę sytuację naprawić. Jak spowodować, żeby ludzie mieli pracę, mogli żyć z własnych dochodów, jak spowodować, żeby młodzi ludzie nie uciekali za granicę w poszukiwaniu chleba. To są zagadnienia bardzo trudne. No ale jeśli się przeczyta, jeśli się posłucha, ja wczoraj słuchałam posłanki Skowrońskiej, która jest z Podkarpacia, i ona mówiła, że w Polsce zmalało bezrobocie. Te dane, o których ja mówię, pochodzą wyłącznie z oficjalnych statystyk, ze statystyk Głównego Urzędu Statystycznego. I Główny Urząd Statystyczny alarmuje, że następuje wzrost ubóstwa w Polsce, następuje wzrost bezrobocia. To są przecież dane, które są zbierane. Następuje zapaść w ochronie zdrowia. Ludzie zdrowi, młodzi tego nie odczuwają, ale ludzie starsi, którzy muszą pójść kupić leki, no odczuwają to. Na zebraniu Komisji Zdrowia przedstawiono dane. 26% recept nie jest realizowanych, bo ludzi na to nie stać. Co to oznacza dla kogoś, kto nie może wykupić recepty? 1,6 mld zaoszczędzono na lekach. To są sprawy, które naprawdę są po prostu dramatyczne dla kogoś, kto musi te leki kupić. Jak często widzę w aptece, jak ludzie po prostu przychodzą, pokazują receptę i pytają farmaceutkę, który lek muszą wykupić, bo jest najpilniejszy dla ratowania zdrowia. Więc to jest skutek polityki właśnie takiej, gdzie nieustannie likwidujemy kolejne miejsca pracy. Przecież to, co robi dzisiaj minister skarbu, likwidując, sprzedając kolejne zakłady, bez zastanawiania się nad tym, gdzie ludzie ci znajdą pracę, gdzie oni będą pracować, jaki będzie skutek tej po prostu niszczącej prywatyzacji, to nie jest jego sprawa, ale to jest naprawdę nasza sprawa. I dzisiaj zawsze rząd znajdzie, a to jakiegoś jednego błazna rządowego, a to drugiego błazna, a to wyciągnie jakąś wypowiedź, prawda, która była, której nie było, która była kiedyś, zmanipuluje i będzie w mediach zabawiał ludzi takimi sprawami. I to jest naprawdę bardzo trudna sytuacja, kiedy ludzie już nie są w stanie tego ani słuchać, ani oglądać po prostu tego przedstawienia. Nie wiem, z czym posłowie Platformy chcą pójść. Może w ogóle nie będą rozmawiać z ludźmi. Może w ogóle nie będą podejmowali odpowiedzialności. Przecież ciągle mówią, że są demokratycznie wybrani.
Pani profesor, a na nowej stronie, nie wiem, czy pani już była na nowej stronie premiera Donalda Tuska, stronie internetowej, premier Donald Tusk wraz z małżonką w jednym z supermarketów zachęcają ludzi do przygotowywania dla biedniejszych świątecznej zbiórki żywności, paczki. Czy premier nie mógłby w tym budżecie zrobić takiej paczki dla tych, którzy pomocy potrzebują, stworzyć warunków dla tego, żeby ludzie mogli się rozwijać, żeby ludzie sami mogli zarabiać, żeby ludzie mogli pracować? Czy to nie byłaby lepsza paczka ze strony pana premiera niż takie zachęty z portali społecznościowych?
Ja jestem zażenowana tym, co wyprawia władza oficjalna, co wyprawia rząd, co wyprawia premier i jego ministrowie, zachęcając do różnych szlachetnych paczek. Nie dlatego, że jestem przeciwna wzajemnej pomocy. Trzeba pomagać, trzeba widzieć wokół siebie także ludzi, którym brakuje, ludzi, którym jest ciężko, ludzi, którzy z różnych powodów znaleźli się w trudnej sytuacji. To oczywiste po prostu. Tylko wielkiego, wielkiego dołu, w którym znalazła się znaczna część społeczeństwa, nie pokryje się szlachetną paczką, nie pokryje się butelką oleju czy paczką ryżu, prawda, który się włoży do tego koszyka. To jest złudzenie, to są paliatywy takie. To przy tej skali ubóstwa, jaka występuje w Polsce, potrzebne są działania systemowe. Rodzina, która wychowuje dzieci, musi mieć dostateczne środki na to, żeby te dzieci wyżywić, wykształcić i żeby zadbać o zdrowie. Starzy ludzie, niepełnosprawni, którzy nie mogą pracować, muszą mieć na opłacenie mieszkania, na zakupienie jedzenia i lekarstw. To są rzeczy tak elementarne i my nie możemy się od tego odwrócić. Państwo nie może się zwolnić i pan premier nie może pokazywać, jak w supermarkecie wkładać do koszyka. Znacznie lepiej, żeby włożył te 27 czy 8 miliardów, które daje do otwartych funduszy emerytalnych, włożył je do budżetu państwa i przeznaczył na tworzenie miejsc pracy. To są ogromne pieniądze. To jest 3/4 długu publicznego, deficytu budżetu państwa. To są ogromne środki, które płacimy do otwartych funduszy emerytalnych, a emerytur z tego nie ma. Po 12 latach oszczędzania emerytura z otwartego funduszu emerytalnego wynosi 88 zł. 88 zł po 12 latach oszczędzania. Więc naprawdę niech władza dobrze się zastanowi. Proszę zauważyć, ile pieniędzy wydaje się na rzeczy kompletnie zbędne. Kompletnie zbędne. Premier mówi, że w grudniu nie można się leczyć, nie ma pieniędzy, to po prostu nic takiego, to stara sprawa. Zaproponowałam wczoraj z trybuny sejmowej, żebyśmy skasowali w kalendarzu grudzień. Nie będzie wobec tego problemów z uzyskaniem pomocy medycznej. No bo po co grudzień jest, jeśli takie są kłopoty? Naprawdę. Propozycje, które są zawarte w budżecie państwa, program, który rząd przedstawia, jest dramatyczny. Otóż są środki na przykład Funduszu Pracy. Na koniec roku będzie tych środków Funduszu Pracy 7 miliardów i pozostają one w depozycie u ministra finansów. Ja pytam panią minister na dużym zebraniu, gdzie było wielu, wielu ludzi zajmujących się nauką, jak sobie to wyobrażają w tym roku. Pani minister mi odpowiedzialna za zatrudnienie odpowiada, że będzie tak samo. W ubiegłym roku dali 500 milionów na tworzenie miejsc pracy. Zapomniała dodać, że dali je w październiku czy we wrześniu. A w tym roku dadzą 1 miliard, a reszta pieniędzy? Przecież to są pieniądze, które powstają ze składek pracodawców, więc obciążają Fundusz Pracy. A Fundusz Gwarantowanych Świadczeń, gdzie jest 4 miliardy, choćby te pieniądze powinny być przeznaczone na tworzenie miejsc pracy, na staże pracy. Młody człowiek nie może zaczynać dorosłego życia od bezrobocia.
Ale gdyby jednak, tu się upieram, pani profesor, zajrzała pani na stronę pana premiera, to by na pewno humor pani profesor się poprawił, no bo na tej stronie widzimy na przykład taki optymistyczny napis: gonimy Europę średnią unijną, osiągniemy już po 2020 roku, a więc już praktycznie za kilka lat, nie wiemy, po 2020 to może być równie dobrze 2100 rok, bo to też jest po 2020, ale mamy napisane też, że wzrost gospodarczy równa się nowe miejsca pracy, od 2008 skumulowany PKB wzrost przekroczył 18,7 1%, albo na przykład miliardy suni euro.
A inflacja 15-16, tak?
No to akurat nie jest napisane.
No, o inflacji nie ma.
Miliardy z Unii Europejskiej, z funduszy Unii Europejskiej wykorzystaliśmy już 33,6 miliarda euro. Albo na przykład takie, nowoczesna gospodarka równa się nowoczesne miejsca pracy, wzrost wydatków na naukę w 2012 do 6,3 miliarda euro. Albo młodzi Polacy bardziej konkurencyjni. Na wzór innych europejskich państw obniżyliśmy wiek szkolny do 6 lat. Albo na przykład praca, dom, rodzina, taka zakładka. Wydłużyliśmy urlop macierzyński do 24 tygodni. I to jeszcze o właśnie o reformie emerytur. Dłużej pracujesz, więcej zyskujesz. Dzięki reformie emerytury będą wyższe średnio o, uwaga, 45%.
Tak, tylko że mnie bardziej od propagandy rządu interesują wyniki badań, a Główny Urząd Statystyczny ogłosił, że w roku 2011, kiedy podnoszono wiek emerytalny, po 60 roku życia pracowało 3% kobiet i 8% mężczyzn, a myśmy podnieśli do 67 roku życia. Czyli dla tych ludzi nie ma pracy. I rząd wiedział dobrze o tym, że ci ludzie nie mają pracy i nie mogą pracować. Podnieśliśmy wiek emerytalny, obniżyliśmy emerytury. Zapomniałam o tym powiedzieć, że w roku 2013 tylko 20% emerytury będzie wyliczane według formuły solidarnościowej, 80% według formuły kapitałowej. Co to powoduje? To powoduje, że te emerytury, które były przyznane w 2008 roku, będą w roku 2013 w stosunku do tych, które były w 2008, będą niższe o około 40%. A w roku 2014 formuła kapitałowa wchodzi w całości i wtedy emerytury, które jeszcze niedawno w 2008 wynosiły na przykład 1600 zł, będą po 800 zł. Jeśli masowe będzie ubóstwo ludzi starych, to po prostu trzeba będzie podjąć jakąś decyzję i trzeba będzie przyjąć jakieś rozwiązania systemowe. Wtedy już na pewno szlachetna paczka i szlachetność pana premiera i jego ministrów nie wystarczy.
Zawsze pozostają, pani profesor, rozwiązania holenderskie. One też kiedyś mogą przyjść do Polski.
Tak, ale ja nie chcę nawet ich wspominać, dlatego że w naszym społeczeństwie mam nadzieję, że na to przyzwolenia nie będzie. Ja rozumiem, że jest bardzo dużo różnych takich sytuacji, w których ludzie są kompletnie zdesperowani, ale naprawdę sądzę, że ludzie wreszcie zaczną myśleć także o tym, w jakich warunkach żyją, jak wygląda ich państwo, jak wygląda zarządzanie tym państwem i jakie to przynosi skutki dla nich i dla ich rodzin. Ja przede wszystkim patrzę naprawdę z rozpaczą na młode pokolenie, które masowo opuszcza własny niepodległy kraj. I to jest najgorsze, co się mogło zdarzyć. I tutaj nikt mi nie powie, że to bardzo dobrze. Dobrze, oczywiście, jak ktoś pojedzie na rok, będzie pracował w swoim zawodzie, w nowoczesnym zakładzie za granicą. Ale jeśli ktoś pojedzie na tak zwany zmywak, pojedzie do prac brudnych, ciężkich, niebezpiecznych, nisko opłacanych, to niczego się naprawdę nie nauczy. Poza ogromną goryczą, z jaką będzie często musiał wrócić, albo jeśli nie wróci, to będzie po prostu na samym dnie społecznej hierarchii. Więc to są bardzo trudne sprawy. I naprawdę tysiące rodziców boleją nad tym. Ostatni spis powszechny pokazał, że tylko trzy województwa są tymi, gdzie nie ubyło ludności. W większości regionów w Polsce ubywa ludzi. Ubywa, bo młodzi wyjeżdżają po prostu. I to jest bardzo trudne. Więc my musimy postrzegać także budżet na rok 2013 w perspektywie tych procesów, które znamy, o których wiemy, i zastanawiać się, czy rzeczywiście jest to budżet, który spowoduje, że trendy zmienią się. Rzecz jasna, nie zmieni się wszystko od razu, ale oczekujemy, że nagle zacznie ubywać bezrobotnych, a nie przybywać. Ubywać ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie. Jak powiadam, 6,50 to koszt wyżywienia według tej formuły skrajnego ubóstwa. 6,50. Więc zacznijmy od tego, od na to przyglądać, że w Polsce zacznie się zwiększać liczba dzieci, które się rodzą. Więc to są zagadnienia, które naprawdę są ważne. Ten budżet nie zapowiada niczego dobrego. Z punktu widzenia gospodarstw domowych jest on po prostu dla bardzo wielu gospodarstw domowych, bezrobotnych, dla rodzin wychowujących dzieci, dla osób starszych, chorujących, dla osób niepełnosprawnych, dla ludzi żyjących na wsi, utrzymujących się z rolnictwa, jest on po prostu wielkim, ale to naprawdę wielkim zagrożeniem.
Więc życzenia na ten Adwent, na Boże Narodzenie, kiedy będziemy sobie składać i na każdy dzień kolejnego roku 2013 włączmy myślenie i korzystajmy z myślenia. Bardzo dziękuję Pani Profesor.
Bóg zapłać za dobre życzenia, za rozmowę i dla wszystkich słuchaczy życzę, żeby mimo wszystko ten rok przyniósł im troszkę radości i łask Bożych, które przede wszystkim powinny wiązać się z nadzieją, że będą mimo wszystko jakoś lepiej radzili sobie z trudami życia codziennego.
Bóg zapłać. Pani profesor Józefina Hrynkiewicz, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, była naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.